Gościem Radia Zachód jest przewodniczący lubuskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bogusław Wątor. Witaj, Janusz Życzkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, jak jest realne w tej chwili poparcie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Polsce, w pana ocenie?
No, jak pan wie, to ostatnie sondażownie, które są, no, dają tam niemalże pod 10% Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Nawet rządowy CBOS, po raz pierwszy chyba, nie pamiętam od niepamiętnych czasów, też dał powyżej progu wyborczego, więc nie ma dzisiaj już sondażowni, która by pokazywała poniżej progu wyborczego.
Wierzy pan w te sondaże? Nie?
Znaczy, trzeba sondaże, czym to jest szczebel niższy wyborów, no to one są tylko taką, można powiedzieć, pozycją startową. Dużo zależy od tego, jak się popracuje, jakich będzie miało kandydatów, to jest istotne. No i akurat no, my przygotowujemy się do tych wyborów. Są miejsca, gdzie, że tak powiem, nam się pomaga i są miejsca, gdzie, można powiedzieć, robi się wszystko, żeby te słupki nasze były jak najniższe, jak na przykład, panie redaktorze, Radio Zachód,
to żeśmy dyskutowali. Czy nie wierzy pan, nie wierzy pan w to, w te sondaże,
ale
to
niech,
tak?
Niech mi pan nie przerywa,
nie, no,
niech
ale
dokończę.
Pan teraz odbija tu piłeczkę. Ja się pytam, czy pan wierzy w te sondaże.
We wszystkich audycji, panie przewodniczący, ze wszystkich audycji Radio Zachód nas wymiksowało.
Ale doskonale zdaje pan sobie sprawę z tego, że polskie radio jest związane z ustawą o radiofonii i telewizji, z reprezentacją parlamentarną i jak Sojusz Lewicy Demokratycznej dostanie się do parlamentu, będziemy częściej państwa tutaj gościć.
Dobra, nie, wrócę do pytania. Ale nie, a niech mi pan ta też powiedzieć. No bądźmy uczciwi.
Ale nie.
Jak pan mówi, że jest pan uczciwym redaktorem i uczciwe radio, to niech ja też
panie
mam
panie przewodniczący, ale pytam pana o sondaże i to ja pytam, a pan odpowiada.
Nie, 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 ale to gramy uczciwie, czy nie gramy uczciwie?
Nie, no, ale to pan,
no, nie, no, pan jest
piłeczkę.
W tym momencie
panie
nieuczciwy. Bo to nie jest tak, jak pan mówi, bo przecież dobrze, była audycja dla samorządowców.
Panie
była i co?
Powiedział pan
i żeście ją tak przekształcili, żeby SLD
mnie nie było. Badaniach opinii społecznej w kontekście rządowej sondażowni. Ta rządowa sondażownia sprawdziła zaufanie dla partii politycznych, a właściwie dla polityków. I przewodniczącemu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 15%, a nie ufa 20%. O czym to świadczy? Nie ma odpowiedzi. Dobrze, dziękuję. To kolejne pytanie w takim razie o Martina Schulza i o to, że w Niemczech ukonstytuował się rząd, Angela Merkel została kanclerz, no a Martin Schulz popadł w niełaskę i uciekł. Socjaldemokrata, który gdzieś na boczny tor został w tej chwili odsunięty. Jak pan skomentuje osobę, która w ostatnich wyborach parlamentarnych popierała pana, bo widziałem ulotkę wyborczą i no, na tej ulotce także ciepłe słowa w pana w kierunku ze strony przewodniczącego Schulza padły.
Pierwsza rzecz, przekłamanie nie w ostatnich, tylko w przedostatnich, jak już, to jest pierwsza rzecz.
Czy w ostatnich pana nie popieram?
Znaczy nie korzystałem z jego pomocy, tak bym powiedział. No, nie kontaktowaliśmy się w kampanii, troszeczkę inaczej ją prowadziłem. Tak to nazwijmy się. Nie będę mówił, że to nie jest mój dobry kolega, bo bym skłamał. Po drugie, przekłamał pan kwestię jakby jego też odejścia, ale to też jest w stylu dzisiaj prowadzonych mediów
publicznych.
Przepraszam,
gdzie jest dzisiaj Martin Schulz?
Ale zaraz powiem,
gdzie
ale zaraz dojdę.
Martin
ale to jest też dzisiaj w układzie mediów publicznych, bo wy tak prowadzicie debatę. Mówicie to, co chcecie powiedzieć do społeczeństwa,
pan
ale prowadzicie debatę,
mówi, co pan chce powiedzieć.
No na szczęście, bo idziemy na żywo. No. Albo w debacie wygląda tak, że nie ma drugiej strony. I na czym to polega ta debata?
Panie przewodniczący,
praktycznie biorąc,
wracam,
wielu różnych kontrowersyjnych rzeczy. I teraz powiem, dlaczego pan przekłamał. Bo Martin Schulz, obojętnie jakbyśmy go nie oceniali, bo na pewno jest postacią kontrowersyjną, to nie ulega wątpliwości.
Niektórzy uważają, jest że jest mężem, antypolski.
Nie, jest bardzo propolski. Bym powiedział w drugą stronę, tylko ma swój punkt widzenia, tak bym to, bo to jest całkowicie co innego, ale byśmy mieli takich ambasadorów poza Polską jak Martin Schulz, to by było dobrze. I to mówię z samą odpowiedzialnością. I druga rzecz, chcę powiedzieć, że on zachował się jak mąż stanu. Dlatego nie to, że on został gdzieś tam wykopany na bok, czy coś, czy tak dalej, ale jak pan pamięta, on w wyborach szedł pod hasłem, że nie zrobimy koalicji z chadekami. i czego się trzymał. Ale sytuacja w Niemczech pokazała, że do tej koalicji musi dojść. Więc on powiedział, że żeby wyjść z twarzą, ja doprowadzę do koalicji z chadekami, ale po doprowadzeniu, czyli po tym jak wszyscy członkowie, bo tam były w tej sprawie wolne wybory w SPD, czy jesteśmy za tym, żeby z chadekami wejść do koalicji, czy nie, powiedział, ja złożę swoją dymisję. Bo inaczej pewne rzeczy układałem, a inaczej rzeczywistość też napisała scenariusz. I po doprowadzeniu przez niego do koalicji z chadekami złożył swoją dymisję. Czyli zachował się bardzo elegancko. To znaczy, że
socjaldemokraci nie mieli wystarczającej siły, żeby zrealizować swój scenariusz.
Nie, znaczy nie, no mogli nie wchodzić do koalicji. No panie redaktorze, no czy pan rozumie to, co ja mówię?
Oczywiście, że tak.
No oni w koalicji akurat uzyskali wszystko, co chcieli, no. No, także tutaj nie ma czegoś, co by nie było uznane. A zobaczymy za chwilę, panie redaktorze, bo moim zdaniem Martin Schulz ma na tyle mocną pozycję w szeroko rozumianej, nie tylko w SPD, polityce niemieckiej, że myślę, i wspomni pan moje słowa, że będzie wysuwany przez rząd niemiecki do ważnych funkcji europejskich i to będzie też świadczyło w układzie zaprzeczenia tego, potem, co pan powiedział, a ja myślę, że ja się nie mylę.
A potem jak Gerhard Schröder, inny socjaldemokrata, dogada się z Putinem i będzie pracował w niemieckiej spółce rosyjsko-niemieckiej, która transportuje gaz Nord Stream 2.
No wie pan, to jest, ja oczywiście się tutaj z panem zgadzam, że my powinniśmy robić wszystko, żeby czegoś takiego nie było. Tylko też nie przekręcajmy, tylko popatrzmy uczciwie na fakty. Pierwszym faktem jest takim, że dzisiaj rządzące PiS, ale Platforma też w tym pomagała, żeby była pełna jasność, ale przede wszystkim PiS robił wszystko, żeby jakiekolwiek gazociągi już nie przechodziły przez Polskę. Więc Rosjanie musieli poszukiwać innych sposobów transportu gazu.
Ale to jest pierwsza rzecz. Są gazociągi, które przechodzą przez Polskę.
No bo to się zwiększa, żeby po prostu, bo zapotrzebowanie zwiększy. Druga rzecz. Pamiętajmy, że rząd Tuska w poprzednim, i był tu wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, w poprzednim układzie finansowym europejskim storpedował wspólną politykę energetyczną Europy. Bo pamięta pan, że miało część środków pójść na wspólną politykę energetyczną po to, żebyśmy wspólnie razem zaczęli organizować...
Pan, że ta wspólna polityka czy Unii Europejskiej doprowadziłaby do wykolejenia układu Niemcy-Rosja?
Wtedy by trzeba było wspólnie uzgadniać. Nie robiłoby państwo, bo nie byłoby to praktycznie biorąc możliwe i na pewno byłoby to trudniejsze. Ja nie mówię, żeby się nie ziściło, ale na pewno nie byłoby takie proste. Ale my bo wtedy wiadomo jest, że też by Polska na tym najwięcej straciła, dlatego że beneficjentem takim wprost około 50% środków tych, które idą do państw, jest lokowane w Polsce. Więc w tym momencie też Polska by najwięcej straciła, no bo jakby się część zabierało z tych środków i przenosiło na tą politykę wspólną energetyczną europejską, no to by tym samym Polska straciła. I była taka polityka. Więc wie pan, można mówić na skróty nieraz, to jest kwestia tego, jaki jest przekaz. I to jest to, co ja właśnie już tutaj wcześniej mówiłem. Ale chciałbym, żeby pan redaktor Rzeczkowski i żeby Radio Zachód uczciwie mówił, a żeby było uczciwie, to powinna być uczciwa debata, że na przykład siada Wątor i Rzeczkowski, który reprezentuje taką, a nie inną rzecz, albo inny
panie
polityk
przewodniczący, wierzy pan w uczciwość wyborów w Rosji? Tych, które doprowadziły do jakby kolejnej kadencji Władimira Putina?
Ja powiem, panie redaktorze, tak. Trochę po świecie pojeździłem z wielu różnych względów. Pooglądałem, poprzyglądałem się i chcę powiedzieć, że różne części świata różnią się od Europy. Tego nie można przyrównać. Co innego jest Ameryka Północna, co innego jest południowa, co innego jest Afryka, Bliski Wschód, co innego jest Azja. I muszę panu powiedzieć, tak jak jeszcze jestem w stanie uwierzyć w to, że w perspektywie obejmującym mój zasięg, Ukraina może stać się państwem europejskim, takim na nasz styl, tak jak my to myślimy, tak Rosjanie nie, bo oni mają inną mentalność. Jak ja tam bywałem w Dumie, bywałem, rozmawiałem z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, oni inaczej myślą. Oni nie myślą po europejsku, tylko myślą po swojemu. To trudno też nazwać taki czysto azjatycki, takie azjatyckie myślenie.
Nie należy od nich wymagać myślenia europejskiego, zachodniego, demokratycznego?
Wie pan, oczywiście, że my powinniśmy o pewne rzeczy zabiegać i walczyć, no bo to nie ulega wątpliwości. No, poszanowanie praw człowieka powinno obowiązywać wszystkie państwa, niezależnie od tego, jakie mają swoje tam religie, wyznania, inne rzeczy, które mają też wpływ na pewne kwestie funkcjonowania państwa. To nie ulega dla mnie wątpliwości. Ale ja już się dałem nabrać i kiedyś podniosłem rękę, bo uwierzyłem w to, że my będziemy w stanie w układzie wojny z Irakiem zdemokratyzować Arabów. Dzisiaj już w to nie wierzę. Bynajmniej w tym zasięgu, którym ja jestem w stanie objąć swoją wyobraźnią. Bo to jest trudne. To jest na czas wielu lat.
Czyli trzeba się pogodzić ze spokojem.
Trzeba robić swoje ze spokojem to, co robimy. Nie można wylewać dziecka z kąpielą, bo ja też od momentu, kiedy Rosja aneksowała Krym, to przestałem gdziekolwiek w układzie międzynarodowym wspierać Rosjan. Nawet doprowadziłem do tego, że zostali w układzie kosmosu, tam, tym politycznym w Europie, odsunięci na bok. Nigdzie nie uczestniczyli, bo ostro się postawiłem. Więc powinni wiedzieć, że pewnych rzeczy nie wolno robić, ale my też jako państwo, to jest też nasz sąsiad, powinniśmy umiejętną politykę prowadzić, bo my nie możemy stworzyć czegoś takiego, jak to jest dzisiaj, że praktycznie ze wszystkimi państwami jesteśmy sąsiadami skłóceni.
Zachód tak odcina się od Rosji.
Tak
widzi
nie
pan, co
powinno
dzieje
być.
Się,
ale ja
przykład,
też uważam.
W jaki sposób Wielka Brytania w tej chwili podchodzi do Rosji.
Ale żeby miał pan pełną jasność, ja też tak uważam. Mm-hmm. Tylko, że mówię, tu trzeba ważyć. Nie? To jest tak samo, jak wiemy, jaki system jest w Chinach. Wiemy, jak wyglądało tam jeszcze bynajmniej do niedawna, chociaż też bywają akcenty poszanowania właśnie tych praw człowieka, o których żeśmy wspomnieli. I wiemy, jak jeszcze parę lat temu był polski stosunek do Chin, jak on się radykalnie zmienił. I tu trzeba, mówię, bo nie można mówić, że państwa nie ma, nie można zaprzestać współpracy, nie można udawać, że nie jest na przykład w przypadku Rosji to nasz sąsiad, z którym graniczymy.
Ale to chyba wszyscy wiedzą. Pytanie, jak traktujemy tego sąsiada. Tak dalej. No, i czemu wierzymy, czemu nie wierzymy?
Wie pan, wierzyć to trzeba sobie, nie? Jak to się mówi, i ci, co wierzą w Boga, to wierzą w Boga, nie?
Bogusław Wątor, przewodniczący lubuskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie doktorze, dziękuję państwu.